Kochani braterstwo, przynoszę wam życzenia miłości braterskiej od zboru ludu Pana w Kozach oraz od mojej rodziny. Żadnego w niczym nie dawajcie zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze. Napisał apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntów, 6 rozdział i 3 werset. Być powodem zgorszenia to wielka odpowiedzialność i wielki grzech. Tych, którzy są powodem zgorszenia, dla wyznawców Chrystusa Pan Jezus napomina w jednoznaczny sposób. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono na szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Tak napisał apostoł święty Mateusz w 18 rozdziale i 6 wersecie. Słowa te pobudzają do refleksji, czym to można zgorszyć innych. Apostoł w zacytowanych powyżej słowach mówi: w niczym nie dawać zgorszenia. To znaczy, że we wszystkich naszych czynnościach, tak w sprawach Bożych, jak i codziennych naszych sprawach doczesnych, jak w domu, w pracy, pomiędzy ludźmi, jak i pomiędzy braćmi, musimy zwracać uwagę, aby w niczym nie dawać zgorszenia. Zgorszyć, zepsuć, osłabić, uczynić gorszym. Czym można zepsuć, osłabić brata czy siostrę? Bez wątpienia tym, co dla drugiego lub innych stanowi pewną wartość, świętość. Mając coś wartościowego, chronimy to. A jeżeli ktoś nasze wartości uważa za pospolite, buntujemy się, słabniemy, gorszymy. Jeśli ktoś poświęcił się na służbę Panu, zerwał z pewnymi naleciałościami, dużo go to kosztowało wyrzeczeń, patrząc na brata lub siostrę, która czyni to, czego on z takim trudem się wyrzekł, może osłabnąć. Należy zwracać baczną uwagę, aby nie być powodem zgorszenia. Bo zazwyczaj nie gorszymy mocniejszego wprawdzie, ale słabszego. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Pisze apostoł Paweł w 1 liście do Koryntów w rozdziale 8 i w wersecie 9. Jaka powinna być nasza reakcja, gdy zorientujemy się, że naszego brata czy siostrę gorszy jakiś gest czy zachowanie? Odpowiada na to apostoł w następujących wersetach tego listu. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Napisał apostoł Paweł w 1 liście do Koryntów, w rozdziale 8 i w wersecie 13. Zastanówmy się, czy potrafimy zrezygnować ze swoich upodobań w taki sposób, gdy dojdziemy do wniosku, że nasze zachowanie jest powodem osłabienia brata. Nie zawsze, a najczęściej rzadko, umiemy prawidłowo ocenić nasze zachowanie, które może być powodem zgorszenia. Niejednokrotnie nie zwracamy na pewne sprawy uwagi. Nierzadko z braku czasu, czasem z powodu tego, że nie zastanawiamy się i nie analizujemy codziennie naszych uchybień. Musimy jednak zwracać uwagę na to, iż prawdziwy chrześcijanin musi być najbardziej oględny i ogładzony w stosunku do innych ludzi. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy już w ciemności, świata i światowych spraw. Jak pisze apostoł święty Piotr w pierwszym liście, w 2 rozdziale i 9 wersecie. Ale wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Musimy być wdzięczni Ojcu Niebieskiemu za cudowny dar powołania, ale i udowodnić swoim życiem, że jesteśmy inni od pozostałych. Aby to udowodnić, musimy zacząć od swoich domów, rodzin. Na pewno nie jest to sprawą łatwą. Niemniej jednak w chrześcijańskim domu powinniśmy czuwać, aby nasze dzieci i domownicy widzieli w nas dobry przykład, budujący, a nie gorszący. Czyż nie byłby gorszący dla dzieci fakt, gdy w niedzielę rano, może po skróconej nocy, ze względu na dobry nocny film, budzilibyśmy nasze dzieci, aby ubierały się na szkółkę, na nabożeństwo, sami pozostając w łóżku? Czy nie może się zdarzyć coś w postępowaniu rodziców, co nie buduje ich dzieci? Czy to nie sami powinniśmy dać dobry przykład dzieciom, aby od młodych lat uczyły się pewnych dobrych ścieżek, z których korzystać mogą całe swoje życie? Czy nie należy im dobierać dobre towarzystwo, na ile to możliwe, aby nie znalazły sobie sami gorszego? Żadne słowa, nawet najlepsze i najlepiej użyte, nie trafią do drugich jak dobry przykład. Co prawda, przykład kosztuje o wiele więcej niż słowa. A zatem nasze zachowanie się w domu powinno być przystojne. W chrześcijańskim domu nie powinno być nigdy kłótni, wyzwisk, kląt, złorzeczeń, ani żadnych hałaśliwych i nieprzyzwoitych słów. Należy bardzo uważać, by nie dać powodu do zgorszenia. Mało tego, nie dawać nawet naszego przyzwolenia, jak dał Efraim. Efraim swoich synów uczynił gorszymi, czyli zgorszył. Widziałem Efraima, jak czyni zwierzynę łowną swoich synów. Efraim wyprowadza swoich synów na rzeź, napisał prorok Ozeasz w 9 rozdziale i 13 wersecie. Warto zastanowić się, na czym polegał ten proces tworzenia z własnych dzieci zwierzyny łownej. W wersecie 10 czytamy, że Izrael, Efraim, stał się ohydny, kiedy przyszedł do Baal Peor. Co sprawiło, że z winnego grona lub wczesnej figi, takimi widział ich na początku Bóg, stał się ohydny? To dużo gorzej niż na przykład niemiły, mniej lubiany. W 4 Księdze Mojżeszowej i w 25 rozdziale jest opisany ten tragiczny upadek Izraela. Zaczęło się normalnie. Izrael osiadł w Sittim. Sąsiadami zamiedzy byli Moabici. Zaczęły się sąsiedzkie miłe zaproszenia. Chodźcie na nasze święto. Było to bardzo ciekawe święto składania rzeźnych ofiar bogom moabskim. To prawie tak samo jak w naszej świątyni. Obfitość napojów i potraw, a później wspólne tańce i wspólne zabawy. Och, to wiele ciekawsze niż nasze święta. Ileż tu radości i śmiechu. I te moabitki, jakie piękne stroje, jakie zalotne ruchy i spojrzenia. Stąd był już tylko mały kroczek do przeteczeństwa. Izrael sprzągł się z Baalem z Peor. Werset 3. To czynili ojcowie, a dzieci patrzyły i pragnęły tego samego. Nawet nie pomyślał, że oto stają się zwierzyną łowną dla szatana. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, na czym polega czynienie ze swoich dzieci zwierzyny łownej? Uczynić zwierzyną łowną to wzbudzić w dzieciach dążenia i pragnienia, jakimi żyje otaczający nasz świat. To zaszczepić w dzieciach, w młodzieży, wartości tego świata. Może w tym momencie powiemy, nie ma obawy. Ja nigdy nie mówię o tych rzeczach dzieciom. Nie zachęcam i nie namawiam do tego, by brali wzorce ze świata. Ale tu wcale nie potrzeba słów. Wystarczy nasze życie, nasz przykład. Jeśli rodzice z wielkim nakładem czasu i pracy dążą do osiągnięcia dostatniego, niekoniecznie wielkiego bogactwa, stanie się to również celem dla dzieci, dla którego zaniedbują lub nawet porzucą Boga. Jeżeli dorastające dzieci widzą, jak rodzice chlubią się swoim wyglądem, Możemy być pewni, że w przyszłej żonie lub mężu będą szukały takich wartości jak uroda. Jeżeli u rodziców zamiast pokory i łagodności bardziej pożądaną rzeczą jest pragnienie bycia wielkim i docenianym, dzieci wyrosną na ludzi, u których pycha i hardość będzie czymś normalnym. Jeżeli już spadnie na rodziców obowiązek gościnności i dzieci przy każdej takiej okazji słyszą narzekania, nigdy nie będą chętne do podjęcia tego chrześcijańskiego obowiązku. Jeśli w domu krytykuje się braci i ich służbę w zborze, jeśli obmawia się drugich, jest to wymarzone dla szatana pole łowieckie. Pamiętajmy, że jako rodzice mamy bardzo wielką odpowiedzialność wobec Boga i mamy tylko dwa wybory. Albo będziemy czynić nasze dzieci synami Królestwa Bożego, albo będziemy czynić ich zwierzyną łowną dla księcia tego świata. O ile czasem zajdzie jakieś nieporozumienie pomiędzy małżonkami, powinno być takowe jak najszybciej załagodzone. Dzieci nie powinny nigdy być świadkami hałaśliwej kłótni pomiędzy rodzicami. A tym bardziej nie należy wtajemniczać w jakiekolwiek rodzinne nieporozumienia ludzi obcych, sąsiadów lub przyjaciół. Każde chrześcijańskie małżeństwo powinno wiedzieć, że ich domowych spraw czy nieporozumień nikt lepiej nie może znać i im zaradzić, jak oni sami. Nikt też nie może im w tych problemach dopomóc, o ile oni nie chcą dopomóc sobie sami. Jeśli taka reguła jest lekceważona przez obu małżonków, wówczas jest trudno o dobre pożycie. Gdy najmniejszymi problemami zaistniałymi w małżeństwie żona albo mąż dzieli się z najbliższymi, a nawet z obcymi, to nie można stwierdzić, że w takim małżeństwie dzieje się dobrze. Jak niemądre i niewłaściwe jest takie postępowanie. Nic więc dziwnego, że małżonkowie, którzy tak czynią, idą ze złego w jeszcze gorsze. Takiego pożycia nie można nazwać inaczej, jak obopólnym udręczeniem. Takie postępowanie często prowadzi do separacji lub rozwodu, który jest coraz częstszym zjawiskiem. Zastanówmy się, czy to zło nie zaczyna wkradać się w nasze szeregi, w naszą społeczność? Sprawa, która jeszcze niedawno, tak przynajmniej się wydawało, nie dotyczyła nas. Czy to zjawisko nie może być powodem zgorszenia dla innych? Czy ono nie przynosi ujmy dla prawdy, braterstwa, społeczności? O ile lepsi jeszcze jesteśmy w statystyce zawieranych małżeństw i rozwodów od innych społeczności? Fundamentalna reguła we wzorowym małżeństwie jest, aby małżonkowie oddawali sobie nawzajem szacunek i poszanowanie. Mąż powinien odnosić się do żony oraz swoich dzieci z należytym poszanowaniem, łagodnością, szacunkiem. Ten czas może oczekiwać należytego szacunku od żony i dzieci. Takiego szacunku, który z kolei należy się jako głowie dobrej, w zgodzie i poszanowaniu żyjącej rodziny. Jeżeli małżonkowie nie oddają sobie nawzajem należytego szacunku, to trudno by ich dzieci, chowane w złej atmosferze domowej, oddawały rodzicom należyty szacunek, uległość i posłuszeństwo. Pewne, nawet drobne zaniedbania w rodzinie przynoszą złe efekty w późniejszych latach. Żadnego w niczym nie dawajcie zgorszenia. Niech te słowa naszego przewodniego wersetu zastosowane do pożycia domowego będą nam przestrogą, abyśmy nie dawali żadnego zgorszenia naszym dzieciom, domownikom oraz sąsiadom. Niech w naszych domach nie będą słyszane kłótnie, klątwy, złorzeczenia, ani żadne nieprzyzwoite słowa lub rozmowy. Miejmy na uwadze to, iż nasze dzieci na co dzień otoczone są złym wpływem świata, złymi słowami, rozmowami, towarzystwem, rozpustą. Niechaj więc chociaż w naszych domach panuje spokojna, miła i przyjazna atmosfera. Niech nasi domownicy wracają do naszych domów jak do oazy spokoju i wyciszenia. Niech nasze domy będą miejscem tworzenia się i wydzielania balsamu z Gilead. Kochani braterstwo, to od nas samych zależy, czy stworzymy miejsce, w którym czuć się będą dobrze nasi domownicy i ci, którzy nasz dom odwiedzają. Nie tylko w domu, ale i w pracy, w interesach, jak i we wszystkich naszych stosunkach z ludźmi powinniśmy uważać, czuwać, aby nie dać w niczym zgorszenia. Nasze rozmowy, nasze zachowanie powinno być umiarkowane i poważne. Nasze obowiązki powinniśmy wykonywać jak najlepiej potrafimy. Jako pracodawcy powinniśmy traktować pracowników z należytym szacunkiem, natomiast jako pracownicy wykonujmy pracę najlepiej, jak umiemy. Nie tylko wtedy, gdy nadzorca stoi koło nas, ale zawsze. Oddawajcie każdemu to, co się komu należy, pisze apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 13 i wersecie 7. Również przy kupnie czy sprzedaży nie powinniśmy nikogo naciągać lub wyzyskiwać w jakikolwiek sposób. Sprawiedliwość i miłość powinny cechować wszystkie nasze interesy z drugimi ludźmi. Nie mówmy również źle o innych, którzy są nieobecni, nawet o naszych wrogach, o ile ich mamy. Nie mówmy źle z pogardą, z lekceważeniem. Miejmy na uwadze to, że takie rozmowy i zachowania są gorszące dla innych, a i dla nas samych mogą mieć złe następstwa. Również do naszych zborów, do naszej społeczności. Próbujmy wnosić to, co najlepsze. Próbujmy wnosić pokój, zadowolenie i zbudowanie. Przynośmy na nasze nabożeństwa, konwencje, uczty miłości, spokój i wyciszenie. Amen.
Dziękuję, Brother Kutz. And now for the subject, giving no offense in anything, in the Ecclesia, Brother Henrik Quab. Brother Quab.
Żadnego zgorszenia nie dawajcie w Kościele. Drodzy bracia i siostry, przypadł mi przywilej, by podzielić się z braterstwem rozważaniem ze Słowa Bożego. Sięgniemy do wspaniałej księgi, jaką jest Biblia, i zechcemy wyciągnąć lekcję z niektórych słów zapisanych na kartach Pisma Świętego. Przy łasce i pomocy Pańskiej zastanowimy się w dalszym ciągu nad tematem zaczerpniętym ze słów zapisanych przez świętego apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, 3 wiersz. Żadnego w niczym nie dawając zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze. Słyszeliśmy, jak mamy czuwać w kontaktach z innymi ludźmi, w domach rodzinnych, by nie dawać powodu do zgorszenia. W pełni powinniśmy sobie zdawać sprawę, jak ważne jest to w kontaktach pomiędzy braćmi, a może nawet ważniejsze. Dlaczego? Ze wszystkich doświadczeń, jakie przychodzą na lud Boży, najboleśniej i najbardziej szkodliwe dla duchowego dobra są różne niesnaski, spory i nieporozumienia między braćmi. Dlatego w swoich słowach Pan przestrzega przed sianiem zgorszenia. Takie słowa mamy zapisane w cytowanym już fragmencie Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 6-7 wiersz. To by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożytecznie by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Biada światu dla zgorszenia, albowiem muszą zgorszenia przyjść, Wszakże biada człowiekowi onemu, przez którego przychodzi zgorszenie. Słowa samego Zbawiciela są zapowiedzią srogiej kary za zgorszenie wierzących w Pana Boga, w Jezusa Chrystusa. Prześladowania zewnętrzne nie wywierają tak ujemnego wpływu na wiernych, a wręcz przeciwnie, są one gorzkimi ziołami, zmagającymi apetyt na wgłębianie się w Słowo Boże. Wzmacniają wiarę, gorliwość i zamiłowanie do prawdy. Jednak doświadczenia wewnętrzne, zamieszanie pomiędzy wierzącymi wywierają przykry wpływ, zniechęcają wielu. Pan szczególnie przestrzega przed zgorszeniem małych, a więc tych, którzy są dopiero na początku drogi, potrzebują jeszcze lekkiego pokarmu, rozpoczynają swoją wędrówkę za Panem, którego może niedawno poznali. Wielka odpowiedzialność spada na tych, którzy świadomie powodują lub podsycają niesnaski, które przywodzą słabszych do zniechęcenia i upadku. Chrystus Pan daje wyraźnie do zrozumienia, że dla takich lepiej by było, by przed sprowadzeniem zgorszenia na innych ich życie się zakończyło. Mogłoby się wydawać, że skoro Pan mówi, iż zgorszenia muszą przyjść, to nie należy się nimi zbytnio przejmować, tylko przyjąć do wiadomości. Słowa Pańskie są jednak ostrzeżeniem w dwóch kierunkach. Pierwsze, by lud Pański nie był zaskoczony zgorszeniami, które muszą przyjść. A jeżeli się z nimi zetkniemy, byśmy nie byli zaskoczeni i nie dawali się w nie wciągnąć, ale dali im stanowczy odpór. Drugie, ostrzeżenie chyba większe. Byśmy nie byli przyczyną zgorszenia, nie dawali nawet pozoru zła, które może być przyczyną czyjegoś zgorszenia. Mędrzec Pański Salomon w Księdze Przypowieści przestrzega przed sianiem rozterek między braćmi. Mówi, że jest to wielka obrzydliwość przed Panem. Księga Przypowieści, 6 rozdział, 16 do 19 wierszy. 6 jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a 7 jest obrzydliwością duszy Jego. Oczów wyniosłych, języka kłamliwego i rąk wylewających krew niewinną. Serca, które knuje myśli złe, nóg, które się kwapią bierzeć ku złemu. Świadka fałszywego, który mówi kłamstwo i tego, który sieje rozterki między braćmi. Są to ludzkie złe przywary, będące skutkiem degradacji człowieka. Są one w nienawiści u Pana, ale ta 7 jest szczególną obrzydliwością przed Panem. Dlatego Pan przestrzega i wyraźnie mówi o większej odpowiedzialności za takie postępowanie. I ostrzega przed większą karą. W jaki sposób i czym możemy zgorszyć brata lub siostrę? Możemy to uczynić naszymi wypowiedziami lub postępowaniem. Dlatego powinniśmy zwracać baczną uwagę na nasze kontakty z braterstwem, czy to prywatne, czy w czasie społeczności braterskiej, na zebraniach i konwencjach. Powinniśmy mieć na uwadze to, by nasz wkład, wpływ był budujący, a nie odwrotnie. Czy nasze wypowiedzi w trakcie badań, rozważań nad nauką Pisma Świętego są budujące, przynoszą korzyści, czy stanowią tylko popis naszej znajomości i wymowy? W takich przypadkach powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem nie zaczyna nam brakować skromności, zaczynamy wędrować w kierunku pychy. Przy badaniu Słowa Bożego nigdy nie powinien się przejawiać duch zazdrości i sporu. Jeżeli ktoś inny okaże się lepszym wyrozumieniem, trafniejszą wyraźnie myśl w rozważanej kwestii, to powinno nas to cieszyć, a nie przeciwnie. Taka sytuacja powinna być powodem do radości, a nie zazdrości. Skromność ochroni nas także przed sporem w takiej sytuacji, gdy w trakcie badania lekcji ze Słowa Bożego wypowiemy swoją myśl na dany temat, a ktoś wypowie przeciwną, to nie będziemy się irytować, złościć i przybierać postawy walki. Jeżeli będziemy uważać, że nasza myśl jest słuszna, możemy ją powtórzyć, podając na jej poparcie argumenty z Biblii. Ale nie będziemy wieść sporu, który może być przyczyną zgorszenia kogoś z braterstwa, sympatyków, a szczególnie młodzieży. Pozostawimy to do rozważenia współuczestnikom tego rozważania. Pamiętajmy o jednym z ostrzeżeń, jakie święty apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza, drugi list, drugi rozdział, 14 wiersz. Te rzeczy przypominaj, oświadczając przed obliczem Pańskim, aby się nie wdawali w spory około słów, co ku niczemu nie jest pożyteczne, tylko ku podwróceniu tych, którzy słuchają. Zdarzyć się może, że będziemy wieść wręcz spór na jakiś temat. Jeżeli tak dobrze się zastanowimy, to zauważymy w tym tylko grę słów. Przy takiej okoliczności należy pamiętać na uwagę apostoła Pawła w pierwszym liście Koryntian, 11 rozdział, 16 wiersz. A jeśli się ktoś zdał być swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże. Słowa te są wskazówką, że spory wokół słów nie przynoszą pożytku, a tylko wykazują naszą swarliwość, która może być także przyczyną zgorszenia. Jeśli ktoś ma takie skłonności do swarliwego upierania się przy swoim, powinniśmy wtedy raczej to pozostawić go, niż się z nim spierać. O ile to nie dotyczy spraw ważnych, zasadniczych. Powinniśmy wtedy czynić to, co jest zgodne z nauką Pisma Świętego i wolą większości zgromadzenia. Każdy w zgromadzeniu powinien wykazywać pewną wyrozumiałość dla różnych słabości innych. Swoje słabości należy zauważyć i starać się mocno nad nimi panować, po to, by nie szkodzić innym, nie powodować zgorszenia. Powinniśmy wyrzec się pewnych osobistych upodobań dla dobra zgromadzenia. Jeżeli w danej kwestii mamy rację, to bądźmy pewni, że wcześniej czy później w zborze Pan to wykaże. Znajdzie sposób i okoliczności, by to zauważyli wszyscy, którzy kierują się wolą Pańską i zdrowym rozsądkiem. Postępujmy w takim duchu i w taki sposób, jak mamy zapisane w liście do Rzymian, 14 rozdział, 13 wiersz. Tak już nie sądźmy jedni drugich, ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu. List do Rzymian, 15 rozdział, 2 wiersz. Przeto każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania. Czy jest możliwe podobać się bliźnim braterstwo? Wszystkim bliźnim? Jest to bardzo trudne i chyba w 100% raczej niemożliwe. Nie chodzi tutaj o podobanie się dla pustej sławy, ale dla dobra, dla zbudowania, by nie być przyczyną zgorszenia. Tematowy tekst powinien mieć szczególne zastosowanie przy głoszeniu prawdy, tak publicznie, jak i prywatnie. Wtedy trzeba szczególnie umiejętnie postępować, by opowiadając prawdę już na wstępie kogoś do niej nie zniechęcić, zgorszyć. Nie należy rozpoczynać opowiadania Ewangelii od poniżania czyjegoś dotychczasowego wierzenia, krytykowania, wykazywania błędów i braku poparcia dla takiego wierzenia. Taki sposób jest już na wstępie skazany na porażkę i zgorszenie. A przez to i ujmę dla tego, co chcemy przekazać z nauki zawartej w Biblii. Chociaż czyjaś wiara może nas wewnętrznie oburzać jako nierozsądna, nie mająca poparcia w nauce przekazanej przez naszego Pana, apostołów, czy wcześniej przez proroków. Na wykazanie tych błędów przyjdzie czas później, gdy ktoś zainteresuje się Ewangelią. A właściwie w miarę wgłębiania się w prawdę sam to zauważy. Możemy w tym tylko pomagać w miarę zainteresowania. Lekcji, jak należy postępować w takich sytuacjach, udzielił nam święty apostoł Paweł, co mamy zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, 16 wiersz. A gdy ich Paweł w Atenach czekał, poruszył się w nim duch jego, widząc ono miasto poddane bałwochwalstwu. Poruszony wewnętrznie wielkim bałwochwalstwem tego miasta, irytuje go taki stan. Jednak gdy ma możliwość przemówić do tych ludzi, to nie rozpoczyna mowy od krytyki i wyrażania oburzenia takim stanem tych ludzi i miasta. Zauważmy, co do nich mówi. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 22 i 23 wiersz. Wtedy Paweł, stanąwszy w pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, z każdej miary was widzę nader nabożny. Albowiem przechadzając się i przypatrując waszym nabożeństwom, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznajomemu Bogu. Którego tedy nie znając chwalicie, tego ja wam opowiadam. Skoro sami przyznają, że jest Pan Bóg, którego nie znają, to należy im o nim powiedzieć. Nie można wymagać i krytycznie się odnosić do kogoś, kto mówi, że o czymś nie wie. Takie postępowanie może spowodować raczej tylko zgorszenie i niechęć do tego, co chce się przekazać. Jeżeli nawet ktoś taki nie jest sposobny przyjąć poselstwa Ewangelii, nie nadaje się do tego, to przez złośliwe poniżanie tego, w co dotychczas wierzył, czynilibyśmy mu wielką krzywdę. Tacy nie są w stanie przyjąć lepszych rzeczy, które daje Ewangelia, a utraciliby wiarę w to, co dotychczas mieli. Pozostałaby im pustka. Pamiętajmy, że nie każdy jest sposobny do przyjęcia prawdy i Pan nam to wyjaśnił w Ewangelii Jana 6, rozdział 44 wiersz. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. By zostać przez Ojca pociągniętym, trzeba odpowiednio przygotować swój stan serca. Apostoł Paweł nie chciał czynić zgorszenia wśród Ateńczyków. I dlatego był taki delikatny, wyrozumiały sposób zaczyna im przekazywać poselstwo Ewangelii. Czy apostoł Paweł był zawsze taki wyrozumiały? Słowa pisane do Galatów pokazują nam jakby trochę innego apostoła. List do Galatów, 3 rozdział, 1 wiersz. O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany i między wami ukrzyżowany? W dalszych słowach krytycznie odnosi się do postawy tych, do których skierował ten list. Wyraża obawę o ich przyszłość w wędrówce za Panem. List do Galatów, 4 rozdział, od 9 do 11 wiersza. A teraz poznawszy Boga, owszem i poznani będąc od Boga, jakoś się nazad wracacie ku żywiołom mdłym i mizernym, którym za się znowu służyć chcecie? Przestrzegacie dni, miesiące i czasy i lata. Boję się o was, abym snać darmo nie pracował około was. Czy to jest inny apostoł? Nie, ten sam. Nie mógł jednak tak samo odnieść się do braci w Galacji, jak do Ateńczyków, którzy nie znali prawdziwego Pana Boga. Krytykując ich wierzenie, mógł spowodować tylko zgorszenie i niechęć do poznania Pana Boga, choć sam był na taki stan rzeczy wewnętrznie bardzo oburzony. Do Galatów to oburzenie wykazuje i nie obawia się, że będzie przyczyną zgorszenia. Tam już zgorszenie było i wynikało z nich, jako tych, którzy znają Pana Boga, Jezusa Chrystusa i zaczynają to lekceważyć. Z tym walczy apostoł Paweł. Nie obawia się, że będzie przyczyną zgorszenia, bo nie wszystkie zgorszenia, czy to w świecie, czy w Kościele, mają słuszne uzasadnienie. Nie zawsze wina jest po stronie tych, z których inni się gorszą. Przykład naszego Pana. Wielu się z Niego gorszyło. Był kamieniem obrażenia dla prawie całego narodu żydowskiego. Czy wina była po stronie Pana? Na pewno odpowiemy, że nie. Nawet Jego uczniowie z powodu twardej nauki gorszyli się z Niego, co mamy zapisane w Ewangelii Jana 6, rozdział 60 i 66 wiersz. Wielu ich wtedy z uczniów Niego, słysząc to, mówili: twardaś to jest mowa. Któż jej słuchać może? Od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodzili. Również i za to zgorszenie Pan nie ponosi żadnej winy. Odchodzą i Pan ich nie zatrzymuje na siłę. Uważają, że twarda mowa, ale nie zwracają się o wyjaśnienie tych słów do Pana. Gdyby zapytali, jak należy rozumieć słowa Pańskie, jak przyjmować, to myślę, że bardzo precyzyjnie by im wyjaśnił to Pan. Z ich strony w tym kierunku nie ma żadnej inicjatywy i gorszących się Pan nie zatrzymuje. Na innym miejscu Pan dał wyraźnie do zrozumienia, że ci, którzy się z Niego gorszą, sami sobie szkodzą, tracąc wielkie błogosławieństwo. Tak mówi w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 6 wiersz. A błogosławiony jest, który się nie zgorszy ze mnie. Pan wiedział, że kto się nim gorszy, to nie jest dobrą glebą, na którą pada dobre nasienie, jak nam to wyjaśnił w przypowieści o rozsiewcy, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 20 i 21 wiersz. A na opuszczyste miejsce posiany jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Ale nie ma korzenia w sobie. Lecz doczesny jest, a gdy przychodzi ucisk albo prześladowania dla słowa, wnet się gorszy. Z apostoła Pawła również gorszyli się zarówno Żydzi, jak i bracia. Jednak przyczyna zgorszenia nie była po stronie apostoła Pawła. To ci, którzy byli przyczyną prawdziwego zgorszenia, mówili, że apostoł Paweł postępuje niewłaściwie. On nie stara się ich sobie zjednywać pochlebnymi słowami. Wiedział, że to są ludzie, którzy szkodzą społeczności Kościoła. O takich pisał w liście do Galatów, a także do braci w Koryncie. Drugi list Koryntian, 11 rozdział, 12 i 13 wiersz. Ale co czynię, czynić jeszcze będę, dlatego, abym odciął przyczynę tym, którzy przyczyny szukają, aby w tym, z czego się chlubią, byli znalezieni tacy, jako i my. Albowiem takowi fałszywi apostołowie są robotnicy zdradliwi, którzy się przemieniają w apostoły Chrystusowe. Fałszywi apostołowie. W Dziejach Apostolskich mówi o wilkach drapieżnych, mężach mówiących rzeczy przewrotne. Tacy, będąc przyczyną zgorszenia, starają się obarczać tym grzechem innych. Należy pamiętać, że są zgorszenia, za które winę ponosi gorszyciel, lecz są takie, które spowodował ktoś inny, ale stara się winą obarczyć niewinnego. Tak nie będą postępować prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jak powinniśmy się zachować w głoszeniu prawdy, wskazuje nam apostoł w dalszych słowach drugiego listu Koryntian, 6 rozdział, od 4 do 10. ale we wszystkim zaleńcając samych siebie jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach, w czystości, w umiejętności, w nieschwapliwości, w dobrotliwości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w mowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na prawo i na lewo, przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele wszakże prawdziwi, jako nieznajomi, wszakże znajomi, jako umierający, a oto żyjemy, jako pokarani, ale nie pobici, jako smutni, wszakże zawsze weseli, jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający, jako nic nie mający, wszakże wszystko trzymający. Najlepszy sposób głoszenia prawdy, nie tylko słowem, ale i dobrym przykładem, by ci, którym mamy możliwość przekazania praw Słowa Bożego, wiedzieli, że w naszym życiu postępujemy zgodnie z tym, co mówimy. Jeżeli tak nie będzie, to będziemy przyczyną zgorszenia zarówno braci, jak i naszych sąsiadów i znajomych. Zniechęcimy ich do prawdy. A przecież powinniśmy przekazywać poselstwo Ewangelii, radosnej nowiny o nadchodzącym wybawieniu, że zbliża się Królestwo, o które wielu się modli, chociaż mają problem ze zrozumieniem tego Królestwa. Obecne czasy są określane przez Słowo Boże jako czasy trudne i takimi są. Rozpędzone społeczeństwa za materializmem obecnych czasów przybierają kształt pobożności, ale się skutków jej zapierają, jak pisze apostoł Paweł do Tymoteusza. Stają się społeczeństwami żyjącymi bez Boga. Prorok Izajasz to pisze w 57 rozdziale 20 wierszu tak. Lecz niepobożni będą jak w morze wzburzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i błoto. Zburzenie morza widać, a naszym zadaniem nie jest podsycanie tego stanu. Szczególnie w tym czasie musimy być bardzo ostrożni, aby nasza służba nie była zganiona. Powinniśmy pamiętać na słowa Pana zapisane w Ewangelii Mateusza 5 rozdział 9 wiersz. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Wystrzeganie się zgorszenia jest czynieniem pokoju. Pamiętajmy z tej lekcji, byśmy nie dawali żadnego zgorszenia i nie szukali zgorszenia. Zastosujmy się do słów zapisanych w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 12 wiersz. Bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Tak czyniąc, możemy być uznani przez Pana za dobrych sług, zasługujących na nagrodę, i obyśmy byli za takich uznani, co daj nam, Panie Boże. Amen.
Dziękuję, Brother Guap.
We want to thank both of our brethren for giving us sound, practical advice for us to apply in our Christian walk.
Thank you.
We will close this session with the singing of hymn number 23.
Zaśpiewamy teraz pieśń 23.
Just a reminder that we will reconvene at 3:30 p.m. Now, to close in prayer, we'll ask Brother Jeff Earle from Washington, D.C., to word our closing prayer.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy most holy name. Convention that we've all been able to participate in. That you've blessed us today. That you've filled the words that have been spoken. On their way to their homes, either by bus or car or plane, that you will be with them. Please forgive us for our sins and shortcomings, and be with those undergoing trials and tribulations, and those in beds of sickness. In Jesus' name we pray, amen.